Rozdział 15. W mieście próżności, w domu Mnazona. Tymczasem Mateusz poślubił miłosierną, Gajus zaś dał swą córkę Febę Jakubowi, bratu Mateusza, za żonę, po czym pozostali w domu Gajusa jeszcze dalszych 10 dni, spędzając czas w sposób, jak zwykle spędzają go pielgrzymi. Gdy nadszedł dzień wyruszenia w dalszą drogę, Gajus wyprawił im ucztę, na której wszyscy, jedząc i pijąc, weselili się bardzo. Przyszła jednak godzina, w której musieli opuścić ten dom. Przed wyjściem Pan, wielkie serce, chciał uregulować rachunek za ich pobyt. Gajus odpowiedział jednak, że nie jest to zwyczajem jego domu, aby pielgrzymi płacili za gościnę. On ich wprawdzie żywił i dawał im mieszkanie przez cały rok, jednakowoż zapłatę oczekiwał od dobrego Samarytanina, który mu obiecał, że po swoim powrocie zwróci mu co do grosza wszystko, cokolwiek wyda na nich. Łukasz 10:35. Na to Pan wielkie serce odpowiedział: najmilszy, wiernie czynisz, cokolwiek czynisz dla braci, dla przychodniów, którzy świadectwo wydali o miłości Twojej przed zborem, i dobrze czynisz, jeśli ich odprawisz, jako przystoi przed Bogiem. 3 Jana 5:6. Gajus pożegnał ich więc wszystkich serdecznie i dzieci swoje, a osobno jeszcze Pana mdłe serce, któremu dał coś pokrzepiającego do picia na drogę. Gdy już przekraczali próg domu, Pan mdłe serce zrobił taki ruch, jak gdyby miał chęć pozostać w tyle. Zauważył to jednak Pan wielkie serce i rzekł: chodź, Panie mdłe serce, proszę Cię, chodź razem z nami. Będę przewodnikiem Twoim i będziesz miał równie dobrze, jak i my wszyscy. Mdłe serce: niestety, ja potrzebuję odpowiedniego towarzysza, wy wszyscy jesteście pełni życia i siły, a ja, jak widzicie, jestem słaby. Pójdę więc raczej za wami, by z powodu moich wielu dolegliwości nie stać się wami sobie ciężarem. Jak już powiedziałem, jestem człowiekiem o wątłym sercu i umyśle i gorszy mnie lub osłabia nieraz coś, co inni mogą znieść bez żadnej szkody. Na przykład nigdy nie polubię pustego śmiechu lub strojenia się, jak też i zadawania niepożytecznych pytań. Ach, jestem taki słaby, że obraża mnie nieraz coś, co inni czynią bez skrupułu. Nie znam jeszcze całej prawdy, jestem bardzo mało uświadomionym chrześcijaninem. Bywa tak, że gdy słyszę, jak ktoś raduje się w Panu, odczuwam z tego powodu niepokój, gdyż ja tak cieszyć się nie umiem. Powodzi mi się tak, jak słabemu człowiekowi między silnymi, jak choremu między zdrowymi, lub jak wzgardzonej pochodni. Ten, co jest upadku bliski, jest pochodnią wzgardzoną człowiekowi według myśli pokoju zażywającemu. Job 12:5. Nie wiem więc, co robić. Ależ bracie, rzekł Pan wielkie serce, otrzymałem rozkaz, aby pocieszać tych, którzy są mdłego ducha, a słabym być podporą. Musisz koniecznie pójść razem z nami. Dostosujemy się do Twoich możliwości maszerowania i będziemy służyli Ci pomocą. Wyrzekniemy się przez wzgląd na Ciebie niektórych rzeczy, zarówno z zakresu pojęć, jak i zagadnień życia praktycznego. Nie będziemy wdawać się w Twojej obecności w jakiejś wątpliwej wartości dyskusję. Uczynimy wszystko, bylebyś tylko nie pozostał w tyle. 1 Tesaloniczan 5:14, Rzymian 14:1, Koryntian 1:8-9-13, 9:22. Cała ta rozmowa toczyła się przy drzwiach domu Gajusa. W czasie, gdy byli nią pochłonięci, nadszedł, spierając się na kulach, niejaki pan gotów wpaść, który też odbywał pielgrzymkę. Gdy ujrzał go Pan mdłe serce, zapytał: człowieku, w jaki sposób doszedłeś aż tutaj? Przed chwilą narzekałem na brak odpowiedniego towarzysza, a tu szczęśliwie ty się zjawiasz. Zupełnie odpowiadasz moim pragnieniom. Witaj zatem, witaj, dobry panie. Mam nadzieję, że będziemy sobie mogli w przyszłości wzajemnie pomagać. Rad będę z twojego towarzystwa, odparł tamten, więc skoro tak szczęśliwie spotkaliśmy się, gotów jestem odstąpić jedno z moich kul, byle tylko nie musieć się z tobą rozstawać. Nie, odpowiedział pan mdłe serce, choć jestem ci bardzo wdzięczny za okazaną mi przychylność, to jednak nie mam zamiaru używać kuli, póki nie jestem chromy. Niemniej może zdarzyć się okoliczność, której może mi ona być pomocna, na przykład dla obrony przed jakimś psem. Gotów paść. Cokolwiek by mogło ci być potrzebne, czy to ja sam, czy też moje kule, wszystko jest do twojej dyspozycji, dobry panie. Ruszyli więc w dalszą drogę w następującym szyku. Pan, wielkie serce z panem rzetelnym, szli przodem. Za nimi szła chrześcijanka wraz ze swymi synami, miłosierną i Febą, a wreszcie z tyłu szedł pan mdłe serce wraz z panem gotów paść, spierającym się na swoich kulach. Po chwili pan rzetelny rzekł: proszę cię, mój panie, opowiedz nam coś pożytecznego o tych, którzy odbywali pielgrzymkę przed nami, a będzie się nam raźniej podróżowało. Wielkie serce. Z największą przyjemnością. Przypuszczam, że wszyscy usłyszeliście, jak ongiś chrześcijanin spotkał Apoliona w Dolinie Poniżenia, a także jak bardzo się utrudził nim przeszedł przez Dolinę Cienia Śmierci. Przypuszczam też, że musieliście już chyba o tym słyszeć, jak ciężkie przeżycia miał wierny z powodu pani rozpustnej, Adama pierwszego, malkontenta i wstydu, tych czterech nader zdradliwych łajdaków. Gorszych już chyba nie można spotkać na drodze. Rzetelny. Tak, zdaje się, że słyszałem już o tych, których wymieniłeś. Najcięższe jednak było doświadczenie wiernego z powodu wstydu. Tego natręta nie mógł się on w żaden sposób pozbyć. Wielkie serce. Istotnie. Pielgrzym ten określił go też bardzo słusznie, twierdząc, że ze wszystkich ludzi miał najbardziej niestosowne imię. Rzetelny. Ale powiedz mi proszę, panie mój, czy to nie gdzieś w tej okolicy właśnie chrześcijanin i wierny spotkali gadułę? To też był nie lada ptaszek. Wielkie serce. Tak, to był zarozumiały głupiec. Dużo jednak jest takich, którzy idą w jego ślady. Rzetelny. Chętnie by zwiódł wiernego. Wielkie serce. Chrześcijanin poradził mu jednak, w jaki sposób można go szybko zdemaskować. Tak rozmawiając, doszli szybko do miejsca, gdzie chrześcijanin i wierny spotkali ewangelistę. Wtenczas przewodnik rzekł: gdzieś tutaj chrześcijanin i wierny spotkali ewangelistę, który proroczo wskazał im na utrapienia, z którymi mieli się spotkać na targach próżności. Rzetelny. Tak? No, to musiał być, ośmielił się zauważyć, nader trudny dla nich rozdział, który im wówczas przeczytał. Wielkie serce. Istotnie, tak było. Równocześnie jednak bardzo ich pocieszył i dodał im odwagi. Ale co tu dużo o nich mówić. Byli oni obaj ludźmi odważnymi jak lwy, a oblicza ich były jako krzemień. Izajasz 50, rozdział 7, wiersz. Czy pamiętasz, jak nieustraszonymi byli w obliczu sędziego? Rzetelny. Tak, tak, wierny cierpiał bardzo mężnie. Wielkie serce. Istotnie, ale jak wielkie też sprawy były rezultatem tego. Jak bowiem dalszy ciąg tej historii dowodzi, dzięki jego śmierci nawrócił się ufny i kilku innych. Rzetelny. Rzeczywiście, ale proszę mów dalej, gdyż dobrze znasz te wydarzenia. Wielkie serce. Najgorszym ze wszystkich, z którymi się zetknął chrześcijanin po przejściu przez targi próżności, był jednak zmienny. Rzetelny. Któż to był? Wielkie serce. Był to obłudnik ostatniej kategorii, starający się robić wrażenie najlepszego towarzysza podróży. To taki, który chciał być religijnym, ale na tej drodze, którą idzie cały świat. Głównie zmierzał jednak do tego, by być pewny, że z powodu religii nigdy niczego nie utraci lub też nie narazi się na jakieś cierpienia. Miał coraz to inny rodzaj religijności, przystosowany do każdej nowej sytuacji. A żona jego była równie dobra, w cudzysłowie, jak i on. Zmieniał ciągle swoje zasady, a do tego wszystkiego bronił słuszności takiego postępowania. O ile mi jednak wiadomo, bardzo źle skończył przez swoją zmienność. Nie słyszałam też, aby które z jego dzieci cieszyło się jakimkolwiek szacunkiem u tych, którzy prawdziwie bali się Boga. Tak rozmawiając, zbliżyli się już bardzo do miasta próżności, gdzie zwykły odbywać się targi próżności. Można już było dojrzeć je w dali. Zaczęli się więc naradzać, jak mają przejść przez to miasto. Jedni mówili tak, inni zaś inaczej. Wreszcie Pan Wielkie Serce powiedział: zapewne wiecie o tym, że już wiele razy jako przewodnik prowadziłem pielgrzymów przez to miasto. Otóż znam mieszkającego w nim niejakiego Mnazona, Cypryjczyka, starego ucznia. U niego będziemy mogli stanąć gospodą. Dzieje 21:16. Jeśli więc wam to odpowiada, pójdźmy do niego. Chętnie, rzekł stary pan rzetelny. Zgoda, rzekła chrześcijanka. Zgoda, rzekł pan mdłe serce. I to samo powiedzieli wszyscy pozostali. Musicie też wiedzieć, że gdy dotarli do skraju miasta, był już wieczór. Pan Wielkie Serce znał jednak drogę do domu tego starego człowieka. Przyszli więc tam i zapukali do drzwi. Staruszek zaraz poznał Pana Wielkie Serce po głosie, gdy tylko się odezwał. Otworzył więc drzwi i wszyscy weszli do środka. Gospodarz, pan Mnazon, zapytał ich na wstępie, jak wiele drogi przebyli tego dnia. Odpowiedzieli: idziemy z domu naszego przyjaciela Gajusa. No, to macie za sobą duży kawał drogi, rzekł gospodarz. Jesteście zapewne mocno zmęczeni. Proszę, siadajcie. Gdy wszyscy usiedli, przewodnik ich, pan Wielkie Serce, rzekł: jak się czujecie, kochani? Mogę was zapewnić, że w domu mego przyjaciela jesteście mile widziani. Ja witam was serdecznie, rzekł jeszcze Mnazon. Proszę, powiedzcie tylko, czego sobie życzycie, a zrobimy wszystko, co jest w naszej mocy, aby wam się o to postarać. Rzetelny, przed chwilą uświadomiliśmy sobie, że najbardziej nam potrzeba schronienia i dobrego towarzystwa. Teraz jednak jestem przekonany, że posiadamy jedno i drugie. Mnazon, jak wasze schronienie wygląda, już widzicie. Ale czy nasze towarzystwo będzie wam odpowiadało, o tym dopiero będziecie mogli się przekonać, gdy zostanie ono poddane próbie. Czy zechcesz zaprowadzić pielgrzymów do ich pokoi? Zapytał pan Wielkie Serce. Mnazon, tak jest, zaraz to zrobię. Zaprowadził ich więc do pomieszczeń, które dla nich przeznaczył. Pokazał im też dużą i piękną jadalnię, w której mieli spożyć razem wieczerzę i przebywać do chwili udania się na spoczynek. Gdy więc się już urządzili w swoich pokojach i nieco odetchnęli po podróży, pan rzetelny zapytał gospodarza, czy w mieście tym znajduje się choć garstka dobrych ludzi. Mnazon, mamy ich kilku, jednak w porównaniu z resztą bardzo niewielu. Rzetelny, w jaki sposób moglibyśmy niektórych zobaczyć? Dla pielgrzymów bowiem widok dobrych ludzi jest jak widok księżyca i gwiazd dla płynących po morzu żeglarzy. Na to pan Mnazon zastukał butem w podłogę i zaraz do pokoju weszła jego córka imieniem Łaska, do której rzekł: idź do moich przyjaciół, pana skruszonego, pana świętego, pana świętych miłującego, pana nie śmie kłamać i pana pokutującego i powiedz im, że mam w moim domu kilku przyjaciół, którzy pragnęliby zobaczyć ich dziś wieczorem. Łaska poszła więc zaprosić ich, i po chwili już przyszli, a po przywitaniu zasiedli wszyscy razem przy stole. Wtedy pan Mnazon, gospodarz, rzekł: moi sąsiedzi, jak widzicie, zawitała do mnie gromadka przybyszów, którzy są pielgrzymami. Przychodzą z daleka, a idą na górę Syjon. Kim jednak sądzicie jest ta niewiasta? Zapytał, wskazując na chrześcijankę. To jest chrześcijanka, żona chrześcijanina, tego słynnego pielgrzyma, który wraz ze swoim bratem wiernym został tak haniebnie potraktowany w naszym mieście. Gdy usłyszeli te słowa, przez chwilę nie mogli wydobyć głosu ze zdziwienia. Wreszcie rzekli: nie spodziewaliśmy się ujrzeć chrześcijanki, gdy Łaska przyszła nas zaprosić. To rzeczywiście bardzo radosna niespodzianka. Zaczęli ją więc wypytywać o dotychczasowe powodzenie, jak też i to, czy ci młodzieńcy są jej synami. Gdy ona powiedziała, że tak jest istotnie, rzekli: niechaj król, którego umiłowaliście i któremu służycie, sprawi, abyście byli jako wasz ojciec i niech was przywiedzie tam, gdzie przebywa on, w pokoju. Gdy już wszyscy usiedli, pan rzetelny zapytał pana skruszonego i pozostałych o atmosferę panującą obecnie w ich mieście. Skruszony: jedno jest pewne, że w czasie targów jest tu okropny ruch i pośpiech. Pod ciężarem takiej atmosfery trudno jest nam utrzymać serce i ducha w należytym porządku. Kto spędza życie w takim mieście jak nasze i ma do czynienia z takimi ludźmi, z jakimi my mamy do czynienia, musi nieustannie czuwać i strzec swego serca dzień i noc. Rzetelny. A jak przedstawia się zachowanie waszych sąsiadów, jeśli chodzi o utrzymanie spokoju? Skruszony. Są oni pod tym względem bardziej umiarkowani niż poprzednio. Wiecie wszak, jak potraktowano w naszym mieście chrześcijanina i wiernego. Ostatnio jednak, jak już powiedziałem, mieszkańcy są znacznie spokojniejsi. Wydaje mi się, że krew wiernego jest do dnia dzisiejszego dla nich ciężarem, który jak kamień przygniata ich serca. Od czasu bowiem, gdy spalono go na stosie, wstydzili się uczynić coś takiego ponownie. Wówczas baliśmy się wychodzić na ulicę, teraz jednak możemy się pokazać śmiało. Wówczas nazwa wyznawca była czymś wzbudzającym od razu i pogardę, ale teraz w niektórych częściach naszego miasta, a wiecie, że jest ono bardzo duże, religia uchodzi nawet za rzecz godną szacunku. Teraz z kolei pan Skruszony zapytał, proszę, powiedzcie nam, jak wam się powodzi w waszej pielgrzymce, jak ustosunkowuje się do was kraj? Rzetelny. Powodzi nam się jak podróżnym. Niekiedy droga jest sucha, kiedy indziej błotnista, czasem pod górę, czasem zaś w dół. Rzadko kiedy wiemy z pewnością, co będzie się działo za chwilę. Nie zawsze wiatr mucha nam w plecy i nie każdy spotkany człowiek jest naszym przyjacielem. Już nie raz natarto nam porządnie uszu, a nie wiemy, co nas jeszcze spotka. Lecz po największej części mamy możliwość doświadczyć prawdziwości starego przysłowia – wiele złego przychodzi na sprawiedliwego. Psalm 34, wiersz 20. Skruszony. Wspomniałeś o przeszkodach i walkach. Jakież to boje musieliście staczać? Rzetelny. Zapytaj Pana Wielkie Serce, naszego przewodnika. On bowiem będzie ci mógł najlepiej zdać sprawozdanie z tych przeżyć. Wielkie Serce. Zostaliśmy już 3 czy 4 razy zaatakowani. Najpierw chrześcijanka i jej dzieci zostały napadnięte przez 2 drabów, także już zdawało się jej, iż nadszedł kres życia całej gromadki. Zostaliśmy zaatakowani przez olbrzyma okrutnego krwawego, olbrzyma imieniem Młot i olbrzyma niszczy dobro. Właściwie tego ostatniego to my zaatakowaliśmy, a było to tak. Gdy już spędziliśmy jakiś czas w domu Gajusa, gospodarza mego i całego zboru, postanowiliśmy pewnego dnia, wziąwszy ze sobą broń, pójść i spróbować spotkać któregoś z wrogów pielgrzymów. Słyszeliśmy bowiem, że jeden z nich, i to nawet znaczny, był gdzieś pobliżu. Gajus znał jego kryjówkę lepiej ode mnie, gdyż żyje w tamtej okolicy. Szukaliśmy więc dłuższy czas, aż wreszcie spostrzegliśmy wejście do jego jaskini. Bardzo nas to ucieszyło i podniosło na duchu. Zbliżyliśmy się więc do jego jamy i oto naszym oczom przedstawił się straszny widok. W rękach olbrzyma znajdował się ten oto biedny pan, mdłe serce, wciągnięty bestialskim sposobem, gwałtem do jego sieci. Okrutnik miał właśnie zamiar go zabić, ale gdy nas zobaczył, pomyślał zapewne, że mu się nadarza sposobność zdobycia nowego łupu. Pozostawiwszy więc pana, mdłe serce, w swojej jaskini, sam wyszedł do nas. Natarliśmy więc na niego z całej mocy, a i on zawzięcie siekł dookoła. Ostatecznie udało nam się go jednak powalić na ziemię, po czym obcięliśmy mu głowę i zatknęliśmy ją na drzewcu przy drodze, aby była postrachem dla tych, którzy chcieliby postępować równie bezbożnie w przyszłości. A że mówię prawdę, może poświadczyć pan mdłe serce osobiście, gdyż jest tutaj obecny, ten mąż właśnie, który został wyrwany niby owieczka z paszczy lwa. Wtenczas odezwał się pan mdłe serce. Doświadczyłem prawdziwie tego wszystkiego i zarówno przestraszyłem się, jak i ucieszyłem. Przestraszyłem się, gdyż mi groziło, że lada chwila rozedrze mnie na kawałki i ogryzie moje kości. A ucieszyłem się, gdy ujrzałem Pana Wielkie Serce, jego przyjaciół nadchodzących z bronią w ręku, aby mnie wybawić. Na to Pan Święty rzekł, ci, którzy udają się na pielgrzymkę, potrzebują 2 rzeczy, odwagi i niepokalanego życia. Jeśli nie mają odwagi, to nie mogą w żaden sposób utrzymać się na swej drodze, gdy zaś życie ich jest rozwiązłe, stają się powodem tego, iż sama nazwa pielgrzym budzi odrazę. Potem zabrał głos Pan Świętych Miłujący, mówiąc: mam nadzieję, że takiej przestrogi wam nie potrzeba. Prawdą jest jednak, że wielu kroczy tą drogą, których można by raczej nazwać obcymi sprawie pielgrzymki, aniżeli pielgrzymami obcymi sprawom tego świata. Następnie Pan, nie śmie kłamać, rzekł: to prawda, tacy nie mają ani postawy, ani odwagi pielgrzyma. Nie chodzą prosto, lecz jakby koślawo. Jedną nogę stawiają zwróconą końcami palców do środka, a drugą na zewnątrz. Pończochy ich są dziurawe, tu widać jakiś łachman, tam jakąś dziurę. Wszystko to jest ku pohańbieniu sprawy Pana. Oto, aby tak nie było, winni się troszczyć wszyscy pielgrzymi, rzekł Pan pokutujący. Nie jest też możliwym, aby mogli odczuwać działanie łaski Bożej i cieszyć się, jakby chcieli należytym postępem w swej pielgrzymce, jeśli nie oczyszczą wpierw drogi swej od wszelkich plam i zmaz. W ten sposób rozmawiali do chwili, aż kolacja była gotowa. Gdy więc podano ją do stołu, zasiedli przy nim wszyscy i pokrzepili swe strudzone ciała, po czym udali się na spoczynek. W tym mieście targowym pozostali dłużej, przez cały czas zamieszkując w domu pana Mnazona, i stało się wreszcie tak, że po pewnym czasie córka jego Łaska została żoną Samuela, syna chrześcijanki, a druga jego córka Marta żoną Józefa. W mieście tym, jak już powiedziałem, spędzili dłuższy okres czasu, a było to możliwe dzięki temu, iż atmosfera obecnie w nim panująca była inna niż dawniej. Pielgrzymi zaznajomili się z wieloma mieszkańcami tego miasta, ludźmi dobrymi, usługując im jak tylko mogli. Miłosierna, stosownie do swego zwyczaju, pilnie pracowała, zaspokajając potrzeby ubogich, za co też ją błogosławili, mając głód zaspokojony i okryte plecy. Była więc ona prawdziwą ozdobą swego wyznania. Prawdę mówiąc, wszystkie te młode niewiasty i Łaska, i Feba, i Marta miały dobre charaktery i wiele czyniły dobrego, każda na swój sposób. Wszystkim im też dane było doczekać się licznego potomstwa, także imię chrześcijanina, jak wspomniano poprzednio, zostało zachowane na świecie. Podczas ich pobytu w tym mieście pewnego razu z pobliskich lasów wyszedł jakiś potwór, który zabił bardzo wielu mieszkańców. Porywał on też dzieci, a następnie uczył je ssać swe szczenięta. Żaden człowiek w całym mieście nie miał jednak odwagi temu potworowi choćby spojrzeć w twarz. Wszyscy uciekali, gdy tylko usłyszeli trzask łamanych drzew towarzyszący jego zbliżaniu się. Potwór ten był odmienny od wszystkich zwierząt, które żyją na ziemi. Ciało jego miało kształt smoka, miał 7 głów i 10 rogów. Robił on straszliwe spustoszenie wśród dzieci, a sam znajdował się pod panowaniem niewiasty. Objawienie 17:3. Stawiał on ludziom swoje warunki, a ci, którzy miłowali życie bardziej aniżeli duszę, stawali się jego poddanymi, ulegając jego żądaniom. Wobec takiej sytuacji Pan Wielkie Serce wraz z tymi, którzy przyszli odwiedzić pielgrzymów w domu pana Mnazona, postanowili udać się całą gromadą i stoczyć z potworem walkę, aby, jeśli to tylko będzie możliwym, uwolnić mieszkańców miasta od szponów i paszczy tego żarłocznego smoka. Wyszli więc na spotkanie Pan Wielkie Serce, Pan Skruszony, Pan Święty, Pan Świętych Miłujący i Pan Pokutujący, wszyscy z bronią w ręku. Z początku potwór ten nie śpieszył się nawet, by zająć stanowisko obronne, tylko patrzył na podchodzących do niego przeciwników z wielką pogardą. Oni jednak tak dzielnie zaatakowali go swymi mieczami, jako że byli tęgimi, walecznymi ludźmi, że zmusili go do ucieczki, po czym wrócili do domu pana Mnazona. Musicie bowiem wiedzieć, że potwór ten przychodził tylko w pewnych porach roku, porywając dzieci ludu tego miasta. Gdy takie okresy przychodziły, nasi waleczni mężowie już na niego czekali i ustawicznie go atakowali. W rezultacie po pewnym czasie potwór ten nie tylko został poraniony, lecz nawet chromy. Już więc nie mógł więcej robić tego strasznego spustoszenia pomiędzy dziećmi obywateli tego miasta jak poprzednio. A wielu było przekonanych, że potwór ten z całą pewnością wkrótce zginie wskutek zadanych mu ran. Te wydarzenia bardzo rozsławiły w mieście imię Pana wielkie serce i jego towarzyszy, także nawet wielu, którzy nie dzielili ich poglądów, wysoko ich ceniło i otaczało z szacunkiem. Z tej również przyczyny pielgrzymi nie zaznali w tej miejscowości większych prześladowań. Byli tam co prawda także ludzie podlejszego gatunku, którzy nie potrafili widzieć lepiej od kreta ani rozumieć więcej aniżeli zwierzę. Ci nie mieli szacunku dla tych mężów, ani też nie zwracali uwagi na ich męstwo i bohaterskie czyny.